młodzi chłopcy zbierali się w szkole, gdzie mając za zaszyt tabliczki wypełnione woskiem, uczyli się na pamięć łacińskich sentencji. Dziewczęta zaś pod czujnym okiem matki uczyły się rachunków bądź w klasztornej ławie historii i żywotów świętych. Wszyscy zdobywali wiedzę oraz pozyskiwali umiejętności, jakie miały im się przydać w życiu dorosłym. Po okresie dzieciństwa i beztroski przychodził czas młodości. Przybywało coraz więcej obowiązków, którym należało sprostać każdego dnia. Jak wyglądała szkoła w średniowiecznych miastach? Kto mógł do niej przystąpić? Oraz jak różniła się edukacja dziewcząt i chłopców? Nazywam się Adrianna Adamska-Ososińska i w podcaście Historia w roli głównej postaram się odpowiedzieć na powyższe pytania oraz przedstawić w pigułce, jak wyglądało przygotowanie do dorosłego życia w średniowiecznym mieście.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
W Polsce w XIII wieku zakładano już szkoły. Znanych jest nam 13 miast, w tym Wrocław, Legnica, Namysłów oraz Brzeg, gdzie takowe istniały. Rozwój miast powodował rozwój szkół, jednak nie pojawiały się one licznie poza murami. W tym czasie nie było szkół publicznych, jakie znamy teraz. Chłopcy, którzy odebrali pierwsze nauki w szkółce parafialnej, trafiali do szkoły katedralnej. W większości byli to synowie bogatych mieszczan. Nie dość, że mieli odpowiednią pozycję społeczną, to dorzucali do tego wykształcenie, które stawiało ich wyżej ponad synów tkaczy, chłopów i nieuduczonych handlarzy. W ten sposób tworzyła się klasa mieszczaństwa, a podziały społeczne stały się coraz większe. We Wrocławiu najbardziej znana była szkoła katedralna imienia świętego Jana Chrzciciela, założona nie później niż w 1212 roku. Wiemy o niej dość sporo dzięki przetrwaniu danych z archiwum katedralnych. Do szkoły takiej uczęszczali chłopcy około 10-letni. Drugą grupę stanowili klerycy z reguły 10 lat starsi, przygotowujący się do święceń kapłańskich. Informacje podawano w formie ustnej i po łacinie, chociaż początkujący uczniowie mogli posługiwać się językiem ojczystym. W trakcie zajęć uczniowie powtarzali za nauczycielem chórem i robili to tak długo, aż nie nauczyli się danego zdania na pamięć. Książki były drogie, tak samo przybory pisarskie, więc ćwiczenie pamięci było głównym narzędziem do nauki. Nauczyciel czytał fragment tekstu na głos, na bieżąco go objaśniał i podkreślał najważniejsze rzeczy takie jak figury stylistyczne, chwyty retoryczne, odpowiednio dobrane słowa czy metafory. Uczniowie musieli być bardzo skupieni, ponieważ następnego dnia mieli powtórzyć to, czego dowiedzieli się na zajęciach. Program nauczania opierał się na 7 sztukach wyzwolonych. Nazwa wyzwolone wzięła się stąd, że ich celem nie było nauczać, jak zarabiać pieniądze, bo były to nauki godne człowieka, tak zwana sztuka wyższa. Nauczanie było podzielone na 3 etapy. Pierwszy to szkoła przygotowawcza. Oferowały wiedzę niezbędną taką jak łacina, arytmetyka i astronomia w zakresie umożliwiającym obliczenie daty Wielkanocy i innych świąt ruchomych oraz muzykę pod kątem śpiewania hymnów kościelnych. Następnie przychodził czas na naukę trivium, czyli dosłownie rozstaju 3 dróg. Trivium zawierało naukę gramatyki, retoryki i logiki. Gramatyka obejmowała językoznawstwo, pisanie, ortografię, kompozycję, wymowę i ogólnie literaturę, w tym poezję oraz historię. W zakresie tej nauki Uczeń natrafiał na liczne dzieła autorów zarówno chrześcijańskich, jak i pogańskich. Retoryka to dosłownie sztuka mówienia. W czasach starożytnych przemawianie publiczne było jednym z głównych elementów życia codziennego Ateńczyków czy Rzymian. W średniowieczu znaczenie mów politycznych całkowicie zniknęło. Retoryka sądowa dopiero zaczęła się odradzać, jednak uczniowie szlifowali tę dziedzinę w ramach ćwiczeń szkolnych. Sama ona zaś bardziej przydawała im się w formowaniu licznych listów. Uczniowie uczyli się na pamięć fragmentów Owidiusza, Wergiliusza oraz innych autorów klasycznych. Tego typu wiedza była potrzebna w pisaniu listów, które zazwyczaj starano się wypełniać licznymi cytatami. Trzecią sztuką w trivium była logika, zwana też dialektyką. Była to sztuka klarownego myślenia o pojęciach, badania prawdziwości i fałszu szczególnych sformułowań. Metodą nauczania były długie dyskusje. Po etapie trivium następował czas wiedzy quadrivium, czyli dosłownie rozstaju czterech rzek. Zawierało naukę arytmetyki, muzyki, geometrii i astronomii. Była to ścisła część nauki, która nie czerpała wiele z nauk starożytnych. Przyswajano mało wiedzy prawdziwie naukowej. Uczeń zapoznawał się trochę z historią naturalną, opartą na kompendiach wiedzy pełnych absurdów takich jak, że strusie żywią się żelazem, słonie boją się myszy i smoków, a łasice rozmnażają się przez ucho i rodzą pyskiem. Astronomia stanowiła połączenie nauki i astrologii. Arytmetyka obejmowała zestaw zasad pozwalających ustalić datę ruchomych świąt oraz posługiwania się liczydłem. Posiadali też wiedzę o właściwościach liczb, o stosunku i proporcjach. Geometria sprowadzała się do podstaw geografii poprzez studiowanie mapy świata. Przedstawiały płaską i owalną Ziemię składającą się z trzech kontynentów – Azji, Afryki i Europy. Nie była to mapa, która miała wskazywać drogę. Była stworzona dla ilustracji i oświecenia, nie nauczania wyznaczenia tras czy traktów. Jeżeli chłopiec chciał się nauczyć rzeczy praktycznych, które sprawią, że będzie mu łatwiej wykonywać zawód, to nie otrzymywał tego w szkole katedralnej. Historię naturalną o wiele lepiej z praktyki znali kuśnierze, traperzy i myśliwi, którzy zapewne wyśmialiby zapisy w księgach. Rzemieślnicy budujący katedry znali się o wiele lepiej na geologii, inżynierii, geometrii, arytmatyce czy mineralogii. Przełomem w nauce było pojawienie się cyfr arabskich. Sprawiły, że obliczenia stały się szybsze i prostsze, co było trudno osiągnąć przy nieporęcznych cyfrach rzymskich. W quadrivium muzyki nauczono w teorii oraz co trudniejszych psalmów. Jednak po 6 latach nauki przychodził czas na egzamin końcowy. Po jego zdaniu otrzymywało się uprawnienia do nauczania innych. Oprócz tego uczeń mógł przyjąć święcenia kapłańskie lub kształcić się dalej jako kopista dokumentów. Mógł też pójść na służbę u pana ziemskiego lub innego dygnitarza. W takim razie wiemy już, jak kształcono chłopców z rodzin mieszczańskich. Ale co z dziewczynkami? Jak dokładnie przebiegała ich nauka?
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Jak wspomniałam w poprzednim podcaście, do pewnego wieku chłopcy i dziewczynki uczyli się razem. Zdobywali podstawowe umiejętności społeczne oraz nauki od swoich rodziców. Gdy stawały się starsze, były rozdzielane. Chłopcy szli pod opiekę ojca, na nauki do mistrzów cechowych lub do szkoły katedralnej. Dziewczynki uczyły się pod okiem matki rachunków, zarządzania domem i gospodarności. Te pochodzące z zamożnych rodzin posyłano do szkół klasztornych, gdzie pod okiem zakonnic pozyskiwały wiedzę z historii, geografii, sztuki, matematyki oraz uczyły się języków i żywotów świętych. Nieraz dziewczęta były lepiej wykształcone od chłopców, ponieważ pozyskiwały wiedzę, którą wykorzystywały w praktyce. Na terenie dawnej Rzeczpospolitej szkół zakonnych jednak nie było tak dużo. Wielu rodziców oddawało córki tylko na wychowanie do klasztoru, aby nabrały tam cnoty i pobożności, jakiej oczekiwali kaznodzieje. W przeszłości uważano, że aby należycie wychować córkę, trzeba złamać jej wolę, tak aby dziewczyna wiedziała, że powinna całkowicie podporządkować się woli rodziców, a później męża. Bardzo istotne było też odcięcie dziewcząt od płci przeciwnej. Najlepsza do tego była izolacja. A w dawnych wiekach uważano kobiety jako istoty nienasycone seksualnie i nie wierzono, że same z własnej woli będą w stanie powstrzymywać się od kontaktów seksualnych. Dlatego kobieta nigdy nie powinna opuszczać domu sama, tylko zawsze w czyimś towarzystwie. Córki trzymano pod kloszem w bardzo bogatych rodzinach, ponieważ trudno sobie wyobrazić, aby dziewczyna z rodziny mieszczańskiej albo chłopskiej była zamykana całymi dniami w domu, a tym bardziej z biedoty, kiedy musiała zacząć na siebie zarabiać od najmłodszych lat. Wiele z nich najmowało się jako służąca czy pomoc domowa albo przyuczało się w domostwie bogatszych krewnych. Wiele z nich poznawało się z płcią przeciwną znacznie szybciej niż życzyli sobie tego ówcześni moraliści.
Historia w roli głównej. Przeszłość opowiedziana na nowo.
Dziewczęta uczono, że dobra gospodyni zna się na rozpoznaniu jakości towarów na targowisku. To w końcu ona zapewniała posiłki całej rodzinie i troszczyła się o ich byt. Kobieta trzymała nieraz sakiewkę i zarządzała domowym budżetem. Idąc z matką na targowisko, uczyła się, jak rozpoznać olej, wino czy mleko rozcieńczone wodą, chleb ze zbyt dużą ilością drożdży, zepsute mięso, nieświeże ryby, które nieuczciwi handlarze malowali świńską krwią, aby wmówić nieuważnym, że połów był ledwie tego samego dnia rano, czy nawet stary ser zanurzony w rosole. Młoda dziewczyna uczyła się, jak przechowywać żywność, ponieważ nie było znanych nam lodówek i zamrażarek. Były co najwyżej piwnice, które trzymały stałą temperaturę. Mięso solono, warzywa i zioła suszono na słońcu. Kiedy poznała już tajniki przechowywania żywności, aby dłużej zachowała świeżość, przychodził czas nauki wszelkich potraw. Bulionów, wywarów, gęstych zup, gulaszy i dań pieczonych. Mieszczki miały o tyle dobrze, że najczęściej nie musiały same wytwarzać ubrań i prząść. Nie wstawały codziennie rano, aby oporządzić zwierzęta. Po potrzebne składniki udawały się na targ, dlatego też czas wolny, jaki im zostawał, a nie było go aż tak wiele, mogły poświęcić na zgłębianie innej wiedzy. Najczęściej był to zawód męża albo ojca w przypadku niezamężnych panien. Córki często uczyły się tajników zawodu ojca wraz z braćmi. Stąd zaczęły powstawać całe rodziny – bednarzy, rymarzy, dekarzy czy siodlarzy. Kobiety pracowały poza domem w zaskakująco dużej ilości zawodów. Były położnymi, praczkami, korączarkami, krawcowymi i jak wspomniałam wcześniej, nieobce były im zawody męskie. Przez to nieraz możemy się spotkać w źródłach z zapisem, że wdowa po mężu dalej prowadziła jego zakład. Znała jego zawód, potrafiła prowadzić księgi rachunkowe, więc nie była skazana na los biednej kobiety, która musi iść pod opiekę rodziny. Często właśnie wdowy były obiektem większego pożądania niż panny. Taka kobieta miała już pozycję, majątek i stawała się celem łowców posagów, którzy chcieli się dobrze ustawić w życiu. Szlachcianka w majątku ziemskim zarządzała całą służbą i posiadłością. Prowadziła interesy męża, kiedy ten był w licznych rozjazdach. Choć wydaje się to być idealnym życiem, takim ono nie było. Panie nie miały prawa głosu i dziewczęta uczyły się tego od samego początku. Kobiety nie zasiadały w radach miejskich ani w sądach. Nie powierzono im funkcji urzędników. Pomimo tego miały szansę odgrywać ważne role polityczne, ale należało urodzić się w odpowiedniej rodzinie. W kościele ksienie klasztorów dysponowały władzą wykonawczą. Funkcję tą powierzono damom z wysoko postawionych rodzin. Przełożone klasztorów nie bały się egzekwować swoich praw. Były na równi z biskupami, a nierzadko pełniły też rolę dyplomatów królewskich. Jak wspomniałam w innych podcastach, kobiety decydowały się na oddanie służbie kościołowi, aby uniknąć porodów oraz niepewnego życia małżonki w świecie, w którym wojna była pracą.
Historia w roli głównej. Przeszłość opowiedziana na nowo.
Średniowieczni myśliciele przypominali matkom, że powinny uczyć swoje córki pokory i skromności. Twierdzili nawet, że kobieta powinna milczeć zarówno przed zamążpójściem, jak i po nim. Głosili, że główną przywarą kobiet jest ich kłótliwość. Dlatego jeśli nie muszą, nie powinny się w ogóle odzywać bez zgody ojca lub męża. Ponadto pokora miała przejawiać się również w ubiorze i w dostojnym zachowaniu. Autorzy dawnych traktatów zalecali, aby wskazywać pannom, iż ich strój powinien być zawsze skromny, nie ukazujący zbyt wiele kobiecego ciała. Należało unikać przystrajania włosów oraz malowania twarzy. Ale mogły już przystroić sreblem lub złotem swój strój, aby podkreślić status społeczny. Obok skromności była jeszcze nauka pobożności. Młode dziewczęta miały czytać żywoty świętych i dużo się modlić oraz przestrzegać chrześcijańskich cnót. Poza tym zalecano częste głodówki, lekkie i proste posiłki oraz picie samej wody. Spania jak najmniej, a łóżko miało być pozbawione wszelkich wygód. Wierzono, że przyjemność ciała stanowi zagrożenie dla czystości ducha, a przecież dziewczęta musiały dbać o jedno i drugie. Co ciekawe, słynne powiedzenie nosić spodnie związku zostało ukute w XIII wieku. Kaznodzieje narzekali, że kobiety w związkach są bardziej jak lwice niż potulne owieczki. Ze źródeł wyłania się nam obraz małżonek, które zdominowały swoich partnerów. Z kobietą zamożną w średniowieczu należało się liczyć, ponieważ czyniły one darowizny finansowe i ziemskie na poczet instytucji kościelnych, fundowały klasztory, opactwa, szpitale, sierocińce i przytułki. Nieraz udzielały pożyczek, przez co za lichwę kościół bardzo je piętnował. Ze źródeł wyłania się nam obraz mieszczek, które zdecydowanie miały więcej swobód i możliwości niż kobiety wyżej urodzone i oczywiście chłopki, których życie sterowała nie tylko rodzina, ale też natura poprzez porę roku.
Historia w roli głównej. Przeszłość opowiedziana na nowo.
Gdy ukończone zostały nauki, te w domu, pod okiem ojca i te w szkole katedralnej, przychodził czas na założenie najmniejszej komórki społecznej, jaką była rodzina. Oczywiście młodzi w tym względzie nie mieli za wiele do powiedzenia. Małżeństwo było transakcją. To rodzice i swaci decydowali o tym, z kim wiążą się młodzi. Warto jednak podkreślić, że im biedniejsza rodzina, tym większa swoboda w kwestii wyboru współmałżonka. Z drugiej strony, brak jakiegokolwiek posagu nie wróżył dobrze w znalezieniu drugiej połówki. W warstwach uboższych wygląd nie stanowił najważniejszego warunku. Ważne było zdrowie oraz pracowitość. Wśród chłopów nie było dopuszczalne, aby mieć partnera z innej wsi, należącej do innego pana feudalnego. Gdy taka sytuacja miała miejsce, to panowie feudalni musieli wyrazić zgodę, biorąc pod uwagę swój interes gospodarczy. Dlatego też były trzy opcje. Pierwsza mówiła, że pan feudalny chłopa mógł wykupić dziewczynę. Druga to znaleźć ze wsi panny młodej chłopa, który poślubi dziewczynę ze wsi pana młodego. Dzięki temu dochodziło do wymiany, a panowie feudalni nie byli na tym stratni. Trzecią drogę zaś oferował sąd. Pan młody składał oficjalne oświadczenie o dobrowolnym przyjęciu nowego poddaństwa we wsi, w której mieszkała dziewczyna. Oczywiście poprzedni pan feudalny mógł się upomnieć o swoją własność. Najczęściej wtedy młodzieniec płacił wykupne dawnemu panu. Bardzo starano się, aby młodzi mieli ten sam stan społeczny, więc pomimo tego, co często kreują nam filmy, do mezalianców nie dochodziło tak często, ponieważ rodzina nie wyrażała na to zgody. Mezaliansem zarówno był związek osoby stanu mieszczańskiego z osobą pochodzenia szlacheckiego, jak i małżeństwo osoby ze stanu chłopskiego z mieszczańskim. Tym bardziej nie miały miejsca związki pomiędzy bogatym magnatem a patrycjuszką czy dziewczyną pochodzenia chłopskiego. Rola swata w łączeniu ludzi w pary była bardzo ważna. To właśnie swat, czy też swatka, doskonale wiedzieli, w której rodzinie aktualnie jest wolna panna czy kawaler. Ich praca była wykonywana bezpłatnie, ale i tak po udanej transakcji otrzymywali podarunki od rodziców państwa młodych. Panny zaś chwytały się najróżniejszych metod, aby przyciągnąć wzrok kandydata na męża. Dlatego też w trakcie niedzielnej mszy ubierały najlepsze stroje, nieraz też korzystały z pomocy magii. Nieodłączną rośliną, która miała przynieść powodzenie u płci przeciwnej, był lubczyk i wszelkie napoje z niego. Pomóc też miało mycie się w wodzie z młyna. Kandydat na męża przychodził do rodziny dziewczyny wraz ze swatem lub swatką. Wtedy rodzina panny młodej mogła poznać przyszłego zięcia. Ona sama siedziała w ukryciu, najczęściej w drugim pokoju i mogła jedynie ukradkiem przyglądać się młodzieńcowi. W biedniejszych rodzinach swat przychodził z alkoholem. Jeżeli w trakcie rozmów poprosił o polanie i wspólne napicie się, a rodzina dziewczyny szybko nalewała napój, był to znak, że chłopak został zaakceptowany. Jeżeli zaś ociągali się, dawano do zrozumienia, że do zrękowin nie dojdzie. W bogatych rodzinach miejskich czy szlacheckich były stosowane bardziej wyrafinowane metody. Na pewno znacie z pana Tadeusza słynne stwierdzenie, że soplicy czarną polewkę podano. Była to specjalna potrawa, zwana również czerniną i oznaczała ona, że młodzieniec nie jest akceptowany przez rodzinę dziewczyny. Podobny charakter miała inna potrawa, zwana szczupienie. Rodzina przyjmowała kandydatów nawet wtedy, kiedy z góry wiedziała, że ten odejdzie z niczym. Przyjmowanie swatów podbijało wartość dziewczyny na rynku matrymonialnym. Należało być jednak w tym rozsądnym, ponieważ jeżeli rodzina odrzuciłaby zbyt wielu kawalerów, wtedy mogli zostać uznani za zbyt wybrednych, co skutkowało brakiem zainteresowania. Na odprawienie z kwitkiem wybranego przez rodzinę młodzieńca mogły sobie pozwolić jedynie dziewczęta z magnackich rodzin, które posiadały majątek.
Historia w roli głównej. Przeszłość opowiedziana na nowo.
Kiedy ostatecznie dochodziło do porozumienia stron, czyli rodziców i swata, dziewczyna mogła poznać przyszłego małżonka. Ten zwyczajowo podarował jej pierścionek, który nie był tyle oznaką miłości, co sygnałem dla innych, że ta panna jest już zajęta. Jednak nie oznacza to, że jak doszło do zrękowin, to nie można było ich zerwać. Powodów ku temu mogło być kilka. Kawaler nie był tak zamożny, jak przedstawiał to swat. Zdarzało się również, że chłopak był hulaką, birbantem i utracjuszem mającym już inną dziewczynę. Ale jeżeli nie był z nią po słowie, czyli zaręczony, wtedy wybaczano mu taki występek. Uważano wręcz, że zaręczyny i ślub to remedium na hulaszcze życie. Gorzej, jeżeli była dziewczyna i dziecko. Wówczas do ślubu na pewno nie dochodziło. Jeszcze przed samym weselem zaręczyny były ogłaszane, czyli tak zwane zapowiedzi, które utrzymały się aż do dzisiaj. Dzięki temu można było się z wyprzedzeniem dowiedzieć, czy są jakieś przeciwwskazania do zawarcia związku. Ceremonię ślubną poprzedzał wieczór kawalerski i dziewiczy. Zwyczaju tego przestrzegano w niższych warstwach społecznych. Bogate mieszczaństwo i szlachta z czasem uznali, że są to tradycje nieprzystające do ich pozycji. W końcu dochodziło do ślubu, który łączył dwie rodziny, a dla młodych kończył się czas beztroski i młodzieńczego życia. Wkraczali w prozę życia i codziennych obowiązków, gdzie mogli wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę zarówno z domu rodzinnego, jak i szkół, do jakich uczęszczali.